Święci, przechodzimy do poselstwa piątego tego szkolenia, którego tytuł brzmi: po pierwsze, płody ziemi Kanaan, a po drugie, i głębsze znaczenie przydziału dobrej ziemi. Wszystko zatem dotyczy ziemi, płody ziemi i przydział ziemi. W poprzednich poselstwach zobaczyliśmy, że Księga Jozuego jest księgą typów o głębokim znaczeniu. Oczywiście, właściwie cały Stary Testament jest księgą typów, cieni i figur, które są odzwierciedleniem rzeczywistości Nowego Testamentu. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że księgi Jozuego, sędziów i Rut w dużej ilości zawierają typologię dotyczącą dobrej ziemi. Moglibyście właściwie powiedzieć, że tematem całego Starego Testamentu jest dobra ziemia. Czy kiedykolwiek myśleliście o tym? W rzeczywistości tak jest, gdy się w to zagłębimy. A dlaczego o tym mówimy? Ponieważ dobra ziemia jest najbardziej wyczerpującym i wszechzawierającym typem Chrystusa w całym Starym Testamencie. Oczywiście jest wiele typów: ofiary, dary, przybytek, świecznik. Każdy z nich jest wspaniały, ale tylko jeden jest wyczerpujący i wszechzawierający, a taki jest typ ziemi. Ziemia była najważniejsza. Bóg dał ją swojemu wybranemu ludowi. Co więc reprezentuje ziemia? W Nowym Testamencie Bóg daje nam swojego Syna, daje nam Chrystusa. Tak więc ziemia, jako miejsce zamieszkania ludu Bożego, Izrael, jest typem wszechzawierającego Chrystusa. A zobaczymy w tym planie także typ wszechzawierającego Ducha. Gdy popatrzymy więc na Stary Testament, stwierdzimy, że centrum całego Starego Testamentu, centrum planu Boga jest ta ziemia wraz z miastem Jerozolimą i świątynią zbudowanymi na jej obszarze. Oto cel. Oto w typologii jest centrum planu Boga. Oto Boża ekonomia. A gdy czytamy taką księgę jak Jozuego, a zwłaszcza sędziów, naprawdę musimy być uwolnieni od naszego naturalnego punktu widzenia. Nie możecie zrozumieć tych ksiąg zgodnie z naturalnym sposobem myślenia. Na przykład w księdze Jozuego Bóg nie tylko rozkazał Izraelowi, aby zawłaszczył sobie lud, który już tam mieszkał, ale aby ich zniszczyć. Z naturalnego punktu widzenia brzmi to okropnie, czyż nie? A słyszałem ludzi sprzeczających się notabene ze mną, gdy z nimi rozmawiałem, jakiego rodzaju Bóg mógłby coś takiego zrobić? Jakiego rodzaju Bóg zabrałby ludziom ziemię, a następnie ich zabił? To całkowicie naturalny sposób widzenia. Kiedy czytamy jakąkolwiek księgę Biblii, musimy się kierować rządzącą zasadą. A zwłaszcza, gdy czytamy te księgi, musimy znać każdą księgę Biblii, włączając w to księgę Jozuego, że jest księgą o Bożej ekonomii. To o niej jest ta księga. Jest na temat Chrystusa i Kościoła, którego zwieńczenie jest w Nowej Jerozolimie. Taka jest każda księga Biblii, włączając w to księgę Jozuego. Mam więc nadzieję, że w tym poselstwie spróbujemy do tego podejść, właśnie z takiego punktu widzenia. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam przypomnieć, jest pierwsze najważniejsze stwierdzenie tego szkolenia. Przeczytam Wam. Mówi, musimy wiedzieć, że w typologii Kanaan ma dwojakie znaczenie. Ma znaczenie pozytywne, jak również negatywne. Bardzo interesujące. Od strony pozytywnej, ziemia ta oznacza wszechzawierającego Chrystusa z Jego niezgłębionym bogactwem, a od strony negatywnej oznacza niebiańską część mrocznego królestwa szatana z Jego siłami. Wyjaśnia to, dlaczego gdy Bóg dał Izraelowi ziemię, musieli o nią walczyć. Wygląda to tak, że gdyby Bóg im ją dał, to dałby im ją. Dlaczego więc musimy jeszcze walczyć, aby ją zdobyć? Cóż, musimy walczyć, aby ją zdobyć, ponieważ napotykamy sprzeciwiającą się siłę. Trwa wojna, która stara się nas odwieść od odziedziczenia tej części, którą Bóg nam dał. Każdy z nas to rozumie w chrześcijańskim życiu. Wszyscy to rozumiemy, ponieważ wszyscy tego doświadczamy. W życiu chrześcijańskim z jednej strony Bóg dał nam wspaniałego Chrystusa, naszą porcję. Z drugiej strony natomiast każdego dnia trwa wojna o to, aby doświadczać, radować się i wyrażać tego Chrystusa codziennie, ponieważ w środowisku jest wiele sprzeciwiających się mocy. Gdy więc patrzymy na Stary Testament, trwa tam nieustanna wojna o tę ziemię, czyż nie? Ciągnie się od początku Starego Testamentu aż do końca. Bóg stworzył wszechświat, a zwłaszcza ziemię oraz szczególnie dobrą ziemię ze względu na jego wieczną ekonomię. Następnie ziemia ta w wyniku buntu szatana została całkowicie pogrzebana w wodach sądu Bożego. Tak więc ziemia została przykryta. Nie przyniosło to efektu. I potem wkroczył Bóg, aby odzyskać ziemię. Alleluja! Taka jest historia w Starym Testamencie. To stale trwająca walka pomiędzy Bogiem a szatanem. A gdy Bóg w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju odzyskał ziemię, co się wydarzyło? Z ziemi powstało bogactwo życia. Życie każdego rodzaju powstało z ziemi. Jest to ziemia życia. To życiodajna, stwarzająca życie ziemia. Wiemy, co się potem wydarzyło. Gdy Bóg odzyskał ziemię i człowiek został stworzony, potem upadł, człowiek się zbuntował. I za czasów Noego ponownie cała ziemia została przykryta, pogrzebana w wodzie sądu Bożego. Jednak poprzez odkupienie arki potomkowie Noego zdołali odzyskać ziemię. Dzielę się tym, ponieważ kocham ten obraz. Dużo wyjaśnia z naszego doświadczenia, czyż nie? Wygląda to tak, jakbyśmy najpierw robili krok do przodu, a potem dwa kroki do tyłu. I kiedykolwiek tylko cieszymy się Chrystusem, coś się wydarza, aby udaremnić nasze radowanie się Nim. Cóż, nie jest to nic nienormalnego. To walka, w którą jesteśmy zaangażowani. Uczestniczymy w walce, aby doświadczać Chrystusa, radować się Nim i Go wyrażać. Następnie w 12 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg obiecał ziemię Abrahamowi i jego potomstwu. A jest to ważny do zrozumienia punkt, gdyż ludzie sprzeczają się na temat tego, do kogo należy ziemia na Bliskim Wschodzie. Powiem wam, należy ona do Boga. Należy do Boga i do tego, komu Bóg ją daje. Do tego należy. Nie należy do kogoś, kto się jej domaga, ponieważ usiedlił się na niej pierwszy. Bóg dał tę ziemię Abrahamowi. A wielkość tej ziemi, którą on przekazał Izraelowi, jest naprawdę rozległa. Jeśli przeczytacie pierwszy rozdział z Księgi Jozuego, a zwłaszcza 11:24 z Księgi Powtórzonego Prawa, opisane są tam granice ziemi, którą Bóg dał Izraelowi. Czy wiecie, że Izrael do dzisiaj nie posiadł całej ziemi aż do tych granic? W rzeczywistości nie zdobędą jej w pełni w tym wieku. Nie zdobędą jej aż do jej przywrócenia w następnym wieku. Jednak to, co mam na myśli, to to, że rozległa była ziemia, którą Bóg im dał. Niemniej o dziwo Abraham ją opuścił i poszedł do Egiptu. Egipt nie jest częścią ziemi, którą Bóg dał Izraelowi. Abraham odszedł do Egiptu, który symbolizuje świat, a potem Izrael, będąc pod Bożym sądem, ponownie porzucił ziemię i udał się do Babilonu. Na setki lat niewoli w Egipcie i Babilonie. W typologii wiele to dla nas znaczy. Kiedy popatrzymy na naszą sytuację i sytuację dzisiejszego chrześcijaństwa na ziemi, zdamy sobie sprawę, że w historii Kościoła już tak było, czyż nie? Tam i z powrotem, pomiędzy dobrą ziemią a Egiptem, pomiędzy dobrą ziemią a Babilonem. Albo jesteśmy w świecie egipskim, albo w świecie babilońskim. Religijnym lub grzesznym świecie. A te oddzielają nas od radowania się Chrystusem, naszą porcją. Udaremniają nasze doświadczanie Chrystusa, naszej porcji. Jest to tytułem wstępu, zanim zagłębimy się w myśl tego planu. Przeczytam to z wami teraz. Pierwszy punkt, jak wspomniałem w tytule, zawiera dwie główne rzeczy. Odnoszą się one do dwóch punktów rzymskich w tym planie. Chciałbym tylko, a nie jest to bardzo długie, przeczytać z wami kilka wersetów. Jozue 5:12 mówi, że... Pozwólcie mi jeszcze wspomnieć werset 11. W 11 wersecie jest powiedziane, że zjedli Paschę. Następnego dnia zjedli Paschę. Jedli plony ziemi i manna się skończyła. Mówi, że tego dnia, gdy jedli płody ziemi, manna się skończyła i nie było już więcej manny dla dzieci Izraela, ale tego roku jedli z płodów ziemi Kanaan. Nowotestamentowe wypełnienie tego znajduje się w liście do Kolosan 1:12. Dziękując Ojcu, który was ustolnił do uczestnictwa w przyznanym dziale świętych w świetle. Sposób, w jaki ziemia była przyznana Izraelowi, i zagłębimy się w to, nie była im dana w całości. Bóg nie powiedział po prostu, dobra, tutaj macie ziemię. Nie. Była przyznana plemieniu za plemieniem, a potem w danym plemieniu przyznawana była rodzinie za rodziną, a w rodzinie przyznawano ją osobie za osobą. Tak więc każdy, kto wywodził się z Bożego ludu, otrzymał przyznany mu dział ziemi. Ma to sens, czyż nie? Ziemia była zbyt rozległa dla jakiejś jednej osoby, a nawet dla jednego plemienia, aby ją zająć i wziąć w posiadanie. Tak to musiało być, a wszechzawierający, wszechrozległy Chrystus jest czymś więcej niż to, co każdy z nas mógłby doświadczyć lub czym się radować sam z siebie. Tak więc wszyscy mamy porcję. To dlatego celem Bożej ekonomii w Starym Testamencie jest zbudowanie świątyni. To zbiorowy wyraz, który w Nowym Testamencie oznacza rzeczywistość ciała Chrystusa. W Starym Testamencie mamy dwa obrazy Bożego budowania. Macie przybytek, a potem świątynię. Jedno i drugie są miejscem Bożego zamieszkania. Są Bożą budowlą, ale jest między nimi wielka różnica. Przybytek był na pustyni i był przenośny. Nie było to stałe miejsce zamieszkania Boga. Było to, ponieważ świątynia musi być w Jerozolimie, musi być ona w tym mieście i w tej ziemi. I w Nowym Testamencie ów przybytek odnosi się do powszechnego życia Kościoła. Natomiast świątynia odnosi się do rzeczywistości ciała Chrystusa, która jest Bożym celem w tym wieku, a której zwieńczeniem w następnym wieku będzie Nowa Jerozolima. Dobrze, punkt rzymski pierwszy mówi: po wejściu dzieci Izraela do ziemi Kanaan, manna ustała. Nie miały one już więcej manny, lecz żywiły się plonami tej ziemi. A ustanie manny, kiedy lud zaczął żywić się plonami ziemi, wskazuje, że plony ziemi były kontynuacją manny. Wnosi to teraz, wprowadza myśl, którą rozwija ten plan, a mianowicie, że są etapy jedzenia Chrystusa. Trzy etapy. Następuje pewien postęp i musimy przejść z jednego etapu na drugi. A powodem, dla którego skończyła się manna, było to, że Izrael wszedł po prostu w kolejny etap jedzenia Chrystusa. Porozmawiamy o tym. B. Manna spożywana przez Izrael podczas wędrówki przez pustynię przedstawia w formie typu Chrystusa jako niebiański pokarm dany wybranemu ludowi bezpośrednio przez Boga, bez wymogu pracy ze strony spożywających. To wspaniałe. Jednak pozwólcie mi powiedzieć, że jest to podstawowe karmienie się Chrystusem, ponieważ nic nie musicie robić. Po prostu spada z nieba. Możecie powiedzieć, cóż, muszę jednak ją zbierać i jeść. Tak, ale musisz to zrobić, ale nie musisz nad tym pracować. Nie musicie tego uprawiać. Ona po prostu przychodzi. Nie umniejszamy tego doświadczenia. Manna jest wspaniałym doświadczeniem. Wszyscy wiemy, że są w naszym chrześcijańskim życiu pewne rzeczy, które nie wymagają trudu, a są też inne rzeczy, które wymagają wiele wysiłku. Oto myśl, którą chcemy tu wnieść. Manna nie wymaga trudu. C. Bogaty plon uzyskany z ziemi obiecanej danej Izraelowi przez Boga, kiedy walczył on w Kanaanie, przedstawia w formie typu Chrystusa jako zwieńczone zaopatrzenie w życie dane wierzącym, co wymagało od nich trudzenia się na nim. To dziwne wyrażenie, czyż nie? Trudzić się na nim. Co to znaczy trudzić się na Chrystusie? Oto myśl. Chrystus jest ziemią. Praca w polu jest rodzajem rolnictwa. Nie wiem, czy ktokolwiek z was pracował kiedykolwiek na gospodarstwie rolnym, ale moi rodzice oboje wzrastali na gospodarstwie. Spędziłem tam trochę czasu. Trudzić się to właściwe słowo opisujące pracę na gospodarstwie. To jest praca. To bardzo, bardzo ciężka praca. Musicie sadzić, musicie podlewać, musisz uprawiać, musisz zbierać plon. Musisz troszczyć się o tak wiele rzeczy. Jak to wygląda w naszym chrześcijańskim życiu? Jak trudzimy się na Chrystusie? Jak uprawiamy Chrystusa? Jak wzrastamy w Chrystusie? Jak wytwarzamy Chrystusa? Odpowiedź znajduje się w 3 rozdziale listu do Filipian. Trudzić się na Chrystusie oznacza zmagać się, podążać za Chrystusem, aby Go zdobyć. Gdy przeczytacie świadectwo Pawła w liście do Filipian 3, zdacie sobie sprawę, że to wielka cena. Zyskać Chrystusa znaczy zapłacić wielką cenę. Paweł powiedział, cokolwiek było dla mnie zyskiem, to uznałem za stratę. Każda rzecz, z której był dumny, wszystkie rzeczy, które uważał za godne swojej uwagi, wszystkie je musiał stracić. Ale nie zatrzymuje się tutaj. Potem mówi, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego. Jaki zatem jest koszt podążania za Chrystusem, aby Go zdobyć? Wszystko. Możesz powiedzieć, och, to nie jest zbyt zachęcające. Muszę zrezygnować ze wszystkiego? Cóż, nie zapomnij o tym, co przyjmiesz w zamian. Tak, stracisz wszystko, ale zdobędziesz Chrystusa. Zdobędziesz Chrystusa jako swoją nagrodę. Zdobędziesz Chrystusa jako twoją radość. A dla Pawła to była bardzo prosta decyzja. Bardzo prosta, ponieważ miał znakomitość poznania Chrystusa. Miał obiektywne zrozumienie tego bogatego Chrystusa. Dlatego był więcej niż chętny, aby cierpieć stratę wszystkiego po to, aby zdobyć to, co zobaczył. Tak więc w liście do Kolosan Paweł modlił się o to, aby mieli pełne przekonanie zrozumienia. To odpowiednik Pawła mającego znakomitość poznania Chrystusa. Najpierw prezentuje Kolosanom wszechzawierającego, wszechrozległego Chrystusa, dając im pełne przekonanie zrozumienia. Potem z nadzieją, że będą doświadczać Chrystusa i radować się Nim jako ich działem. Powiem więc ponownie, co to znaczy trudzić się na Chrystusie? Wzrastać w Nim, wytwarzać Chrystusa. To zmagać się, podążać za Chrystusem, aby Go zdobyć. Nie możemy powiedzieć, że to nie wymaga trudu. Z pewnością wymaga. I tutaj jest problem, święci. Są miliony i miliony prawdziwych wierzących na ziemi. Jest nawet wielu, wielu świętych w Pańskim odzyskiwaniu. Jednak nie trudzą się, aby podążać za Chrystusem. Są zaangażowani w pewnego rodzaju rutynowe życie spotkań, w rutynową służbę chrześcijańską, rutynową praktykę. Nie ma tam zmagania, nie ma podążania. Cena nie została zapłacona. Nie ma też postępu. To dlatego Bóg potrzebuje zwycięzców. I zobaczymy w tym poselstwie, że prawdziwa definicja zwycięzcy brzmi ten, kto podąża za Chrystusem, aby Go zdobyć, codziennie jedząc Chrystusa. Oto kim jest zwycięzca. Ten, kto osiągnie Boży cel w tym wieku. Tak więc Bóg stworzył najpierw rasę Adama, mając nadzieję, że rasa ta wypełni jego wieczny zamysł. Rasa adamowa nie zdołała tego zrobić. Wszyscy o tym wiemy z powodu upadku. Wówczas powołał Abrahama i razem powołano Izraela. Jednakże także Izrael nie zdołał zrealizować jego wiecznej ekonomii. Wtedy Bóg powołał Kościół, ale Kościół jako całość również nie zdołał zrealizować jego ekonomii. To jest po prostu fakt. To bajka, marzenie, myśleć, że każdy na końcu będzie w porządku w odniesieniu do ekonomii Boga. Nie, tylko zwycięzcy osiągną ten cel w tym wieku, a Bóg będzie ich uważał za przedstawicieli całego Bożego ludu. Dobrze? Pozwólcie mi przeczytać. To wymaga naszego trudu. A rolnicy wstają bardzo, bardzo wcześnie rano i pracują przez cały długi dzień. To część tego, jak wygląda rolnictwo. To dobry obraz. Właśnie to potrzebujemy robić. Jeden. Jak przedstawione to zostało tutaj w typologii, po wzięciu w posiadanie Chrystusa jako ziemi, musimy się na nim trudzić, żeby wytworzyć coś z niego, co stanie się naszym pokarmem, zaopatrzeniem w życie. Tego rodzaju pokarm nie jest czymś powszechnym. Nie bardzo wiem, jak wam to wytłumaczyć. Ale pozwólcie mi spróbować. Możemy być w życiu Kościoła, możemy być na spotkaniu prorokowania, możemy uczestniczyć w konferencji, możemy być na szkoleniach, a mimo to być całkowicie bierni i tylko słuchać. I wiecie co? Coś zyskujemy. Ponieważ nie trudziliśmy się. Tak więc to, co zyskaliśmy, było bardzo małe i bardzo krótkotrwałe. Nie zostało z nami. Tydzień później nawet nie pamiętaliśmy, o czym było szkolenie z Księgi Jozuego. Zapomniałem, ale naprawdę się tym cieszyłem, cokolwiek to było. Oznacza to, że był to rodzaj biernego radowania się, nie trudzenia się w Słowie. Jak zobaczymy, ma to wiele wspólnego ze Słowem Boga, jak zobaczyliśmy w poselstwie pierwszym tego szkolenia. Tego rodzaju trudzenie się ma wiele wspólnego z tym, w jaki sposób postępujemy ze Słowem Boga. Lubię to słowo, które możecie znaleźć w posłudze. Mówi ona, że musimy postępować w odpowiedni sposób ze Słowem. Musimy postępować ze Słowem we właściwy sposób. Innymi słowy, nie czytam zaledwie Biblii. Współdziałam ze Słowem. Pozwalam mu mieć na mnie wpływ i muszę postępować zgodnie z tym, co do mnie mówi. To jest trudzenie. I w taki sposób powinniśmy przychodzić do Słowa, doprowadzić do powstania zaopatrzenia życia, najpierw dla siebie samych, potem dla innych. Musimy być nakarmieni. Wówczas będziemy mogli karmić innych. Jak Paweł powiedział do Tymoteusza, musisz być karmiony słowami wiary i dobrej nauki. Wówczas będziesz dobrym sługą Chrystusa. Musimy doprowadzić do powstania czegoś z Chrystusa dla naszego własnego zaopatrzenia. Potem musimy doprowadzić do powstania nadwyżki, abyśmy mogli karmić innych. Karmić nowych wierzących, naszych przyjaciół Ewangelii. Dwa. W miarę jak jemy Chrystusa i radujemy się Nim jako plonem dobrej ziemi, On nas sobą konstytuuje i czyni nas takimi samymi jak On w życiu, w naturze i w razie. Staniemy się tym, co jemy. A oto tutaj jest rezultat. 3. Ostatecznie to, że radujemy się Chrystusem jako naszym dziedzictwem, mieniem, ukonstytuuje nas na Boże dziedzictwo. Boży skarb i mienie. To bardzo głęboka myśl. Bóg dał ziemię Izraelowi jako ich dziedzictwo. Gdyby we właściwy sposób radowali się tą ziemią, coś cennego z Chrystusa dostałoby się do ich istoty i uczyniło Bożym dziedzictwem. Tak więc Chrystus jest naszym dziedzictwem, a my stajemy się Jego dziedzictwem. Dokładnie taka myśl znajduje się w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w wersetach od 11 do 14. Werset 11 mówi, w którym też zostaliśmy wyznaczeni na dziedzictwo. Oznacza to, że zostaliśmy mianowani, aby być dziedzictwem Boga. A następnie werset 14, który jest poręczeniem naszego dziedzictwa ku odkupieniu uzyskanej własności. Tak więc Duch, który jest rzeczywistością i praktycznością wszechzawierającej dobrej ziemi, jest naszym dziedzictwem. Ten Duch, gdy się Nim radujemy i Go posiadamy, przynosi nam cenny pierwiastek Chrystusa, skarb we wszechświecie, do wnętrza naszego ziemskiego naczynia i wówczas Bóg to dziedziczy. Och, cóż za piękna historia. Teraz w pozostałej części pierwszego punktu rzymskiego chcemy zobaczyć, iż są trzy etapy naszego jedzenia Chrystusa. A jest to tak oświecające. Mam nadzieję, że zdołamy uchwycić te trzy etapy, ponieważ są one stopniowe. I wszystkie trzy są nam potrzebne. Wszystkie trzy są nam potrzebne. Pozwólcie, że powiem Wam najpierw, czym one są, a potem zagłębimy się w nim. Pierwszy etap to Egipt. Podczas gdy Izraelici byli w Egipcie, zaczęli jeść coś, co było barankiem. Ale pamiętajcie, wraz z barankiem był niekwaszony chleb i gorzkie zioła. Tak więc taki był pierwszy etap jedzenia. A miejscem, gdzie jedli, był Egipt. Celem takiego jedzenia było wyjście z Egiptu. Taki był cel. Bóg nas zbawia przez to, że nas karmi. Zarówno Jego prawne odkupienie, jak i Jego organiczne zbawienie są pokarmem. On nas w taki sposób zbawia. Zbawia nas najpierw przez baranka. Następnie, gdy wyjdziemy z Egiptu, jest jedzenie na pustyni. A to jedzenie na pustyni jest manną wraz z żywą wodą, która oczyszcza wewnętrzną istotę tych, którzy zostali odkupieni. Zostaliśmy odkupieni przez jedzenie baranka. Jednak odkupienie jest tylko początkiem. Potrzebujemy uświęcenia, ponieważ tak, jesteśmy odkupieni. Jednak nasza wewnętrzna istota jest całkowicie zanieczyszczona i skalana przez upadek. Tak więc potrzebujemy wielu lat jedzenia manny, aby nas uświęcić. Czy to wszystko? Nie. Jedzenie manny także ma cel. A celem jest wydobycie nas z pustyni do dobrej ziemi. A potem jest kolejny etap jedzenia w dobrej ziemi, który jest plonem ziemi. Dobrze, przeczytajmy trochę. D. W Egipcie, na pustyni i w dobrej ziemi lud Izraela doświadczał trzech etapów związanych ze spożywaniem. W Egipcie lud Izraela zjadł baranka paschalnego. Tak jak pieczone mięso baranka paschalnego należało spożywać, by uzyskać zaopatrzenie w życie, tak my musimy spożywać Chrystusa, by uzyskać zaopatrzenie w życie. Jak wspomniałem, jedli tam trzy rzeczy. Oczywiście, mieli krew na odrzwiach, która symbolizuje prawne odkupienie. Jednak to nie było wszystko. Było tam również coś, co jedli. Ciało baranka. Jedli całego baranka, każdą część, wraz z niekwaszonym chlebem i gorzkimi ziołami. Jest to pełne znaczenia. Spożywać ciało baranka oznacza, że Chrystus nie tylko nas odkupił w sposób obiektywny, ale On nas zaopatruje wewnętrznie, zaopatrzeniem życia, abyśmy uciekli z Egiptu, wyszli z Egiptu. Byliśmy w więzach w świecie. Izrael był Egiptem przez 400 lat. To zupełnie tak jak my wszyscy. Byliśmy w więzach w świecie, poddani szatanowi, władz tego świata. Obiektywne zbawienie zaledwie nie wydobędzie nas ze świata. Tak więc jemy Chrystusa jako baranka, który nas zaopatruje. Jemy Go także jako niekwaszony chleb, który jest życiem rozprawiającym się z grzechem. To rozprawiające się z grzechem życie. Chleb, który przemieni nasz grzeszny sposób życia. I karmimy się nim wraz z gorzkimi ziołami. A gorzkie zioła oznaczają, że kiedykolwiek staramy się powrócić do Egiptu i kiedykolwiek staramy się wrócić do przyjemności Egiptu, radości Egiptu, mamy wewnątrz odczucie goryczy. To odczucie goryczy jest właściwie odczuciem życia. To pozytywna rzecz. Jest to odczucie życia i odczucie śmierci w liście do Rzymian, które sprawia, że zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy. A to gorzkie odczucie, powiedziałem, że jest odczuciem życia, ale możecie również powiedzieć, iż jest to odczucie śmierci. Boskie życie w nas daje nam odczucie goryczy, gdy my, odkupiony lud, próbujemy wrócić do Egiptu. Co wszyscy zrobiliśmy? Wyznaję, że jadłem przez lata takie gorzkie zioła. Jestem pewien, że wy także. Jeden. Do rozwiązania problemu upadku człowieka i wypełnienia pierwotnego Bożego zamysłu niezbędne są zarówno życie, jak i odkupienie. To dobre słowo. Potrzebujemy zarówno życia, jak i odkupienia. Dwa. Prawne Boże odkupienie, dokonane dzięki krwi Chrystusa, stanowi określony tryb postępowania, służący osiągnięciu Bożego celu, jakim jest udzielanie nam Chrystusa jako życia, byśmy zostali organicznie zbawieni. Możecie więc w pastrze zobaczyć te dwa, czyż nie? Macie krew jako prawne odkupienie. Następnie macie baranka. Baranka jako zaopatrzenie ze względu na organiczne zbawienie. Dobrze. Teraz punkt małe B jest bardzo interesujący, mówi. Dzieci Izraela miały jeść baranka paschalnego, w tym jego głowę, nogi i wnętrzności. Ameryka to bogaty kraj, a rezultatem tego jest to, że Amerykanie nie są przyzwyczajeni do spożywania każdej części zwierzęcia. Wybierają raczej najwyborniejsze części niż inne. Spędziłem jednak trochę czasu. Właściwie to spędziłem wiele czasu w innych państwach, włączając w to Meksyk. A w Meksyku jedzą całą krowę. Mam na myśli wszystko, włączając w to mózg. Wszystko. A my tutaj nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My jesteśmy jak, nie, daj mi po prostu steka. Nie dawaj mi wewnętrznych części lub mózgu. Ale słuchajcie, gdy spożywacie jagnię, musicie wziąć baranka w całości. Każdą część. Podobnie, gdy czytacie Słowo Boga, potrzebujecie przyjmować każdą część. Nie możemy tylko wziąć i wybrać. Myślę, że to Thomas Jefferson wytworzył swoją własną wersję Biblii. Wyciął wszystkie części Biblii, których nie lubił, a zachował to, co lubił. Nie bierzcie Chrystusa w taki sposób i nie czytajcie w taki sposób Słowa Boga. Jeśli coś jest w Słowie Bożym, potrzebujesz tego. Nie byłoby tam tego, gdybyś tego nie potrzebował. I tak każdą część baranka potrzebujemy jeść. Każdą część. Punkt jeden mówi, głowa oznacza mądrość. Czyż nie potrzebujemy Chrystusa naszą mądrość? Oraz nogi, aktywność i poruszanie się, a wnętrzności, wewnętrzne części istoty Chrystusa, obejmujące Jego umysł, emocje, wolę i serce wraz z wszystkimi ich funkcjami. Czyż nie jest to wspaniałe? Paweł był taką osobą. W liście do Efezjan 1, do Filipian 1:8 powiedział, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Spożywał wewnętrzne części Chrystusa i wewnętrzne części Chrystusa stały się Jego wewnętrznymi częściami. Naprawdę jadł całego baranka. 2. Spożywanie baranka paschalnego łącznie z głową, nogami i wnętrznościami oznacza przyjmowanie Chrystusa w całości wraz z Jego mądrością, aktywnością i poruszaniem się oraz wewnętrznymi częściami. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego etapu, drugiego etapu jedzenia. Kiedy tylko Izrael opuścił Egipt, manna natychmiast zaczęła spadać, a oni jedli mannę codziennie, przez wiele, wiele lat, jak wiemy. I po co to było? Było to po to, aby ich ukonstytuować. Opuścili Egipt, więc z imienia nie byli Egipcjanami. Jednak we wewnętrznej konstytucji byli całkowicie egipscy. To jest fenomen, nawet w naszym ludzkim życiu. To, czym jesteś ukonstytuowany, tego pragniesz. Jeśli jesz niezdrowe jedzenie, chcesz go więcej. A jeśli jesz dobre jedzenie, tego bardziej chcesz. Tak to działa. To powód, dla którego, gdy Izraelici opuścili Egipt, wciąż tęsknili. Jest powiedziane, że tęsknili za egipskimi cebulami, czosnkiem, porami, rybami, garnkami z mięsem. Dlaczego? Ponieważ tym byli w pełni ukonstytuowani. Dlatego też Bóg musiał zmienić ich dietę. A nie jest łatwo zmienić dietę, prawda? Wciąż nad tym pracuję. To znaczy nawet po ludzku. Po prostu lubisz to, co lubisz. To prawdziwe ćwiczenie. Zmienić swoją dietę. I oni się z tym zmagali. Izraelici na pustyni wciąż na nowo się z tym zmagali. Dokładnie tak jak my wszyscy. I ostatecznie stali się nowym ludem, z nową konstytucją. Dopiero wtedy mogli wejść do dobrej ziemi i zaczęli kolejny etap jedzenia. Jest to powiedziane, drugi punkt. 2. Na pustyni lud Izraela jadł mannę. Bóg dał swemu ludowi mannę do jedzenia, przez co wskazywał, że pragnął zmienić wewnętrzny skład jego istoty za sprawą zmiany sposobu odżywiania. 1. Z nazwy dzieci Izraela nie były Egipcjanami, jednakże pod względem natury i wewnętrznego składu nie różniły się od nich ani o jotę. Cóż za okropna sytuacja. Powinniśmy się wyróżniać wśród ludzi świata. Nie powinniśmy się mieszać. Jeśli to zrobimy, oznacza to, że nie jedliśmy wystarczająco dużo manny. Powinniśmy być bardzo osobliwi dla tych Egipcjan. Teraz Tu jest tutaj bardzo dobra definicja. Dwa. Egipski sposób odżywiania oznacza wszystko, czym pragniemy się karmić w celu znalezienia zaspokojenia. Dlaczego to robimy? Dlaczego Izrael tęsknił? Jest powiedziane, wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Teraz zaś jesteśmy wycieńczeni. Nie mamy nic. Nie widzimy niczego prócz manny. Czasami w taki sposób się czujemy. Dlaczego? Ponieważ brakowało im zrozumienia, brakowało im wglądu w to wspaniałe dziedzictwo, które Bóg im dał. Bóg im powiedział, ziemia, do której mam zamiar was przyprowadzić, jest ziemią, miodem i mlekiem płynącą i wszelkiego rodzaju bogactwami, fig, granatów, winorośli. Ale brakowało im wglądu i powiedzieli, och, są tam olbrzymi, oni nas po prostu zjedzą. Widzicie, nie znali tego, co Bóg im dawał i nie weszli do radowania się tym. Nie zdobyli tego, nie przezwyciężyli rozczarowania i przeszkód. Dlatego też chcieli wracać do diety egipskiej. Dokładnie to wydarzyło się wśród Kolosan. To dlatego list do Kolosan zgadza się z księgą Jozuego, jeśli chodzi o przydział ziemi. Kolosanie nie poznali Chrystusa jako działu świętych, jak to opisał Paweł w tej księdze. I myślę, że wiecie, że Księga do Kolosan stanowi najwyższe objawienie Chrystusa w całej Biblii. Paweł to zobaczył. Wiedział, że dział, który Bóg nam dał, jest tego rodzaju Chrystusem. Kolosanie nie widzieli tego, w taki sposób. Dlatego mieli co? Rozporządzenia, praktyki, filozofię, ascetyzm. Dlaczego? Ponieważ nie mieli Chrystusa jako działu. Kiedy więc poniesiemy porażkę lub kiedy czujemy, jakbyśmy chcieli mieć jakiś inny rodzaj rozrywki, rozwiązaniem nie jest zaciskanie zębów. Rozwiązaniem jest zdobyć pełne przekonanie zrozumienia na temat wszechzawierającego Chrystusa, a potem doświadczać Go i im się radować. Jeśli Go doświadczysz i będziesz się radować, nic się z tym nie może równać. To dlatego Paweł, gdy tylko uzyskał znakomitość poznania Chrystusa, nie chciał niczego ze swojej przeszłości, nic z judaizmu. Punkt B mówi, Bóg chciał, żeby jego odkupiony lud zapomniał o egipskim sposobie odżywiania, a spożywał niebiański pokarm. Cóż, tak, to prawda. Zajmuje to trochę czasu, zanim możemy o tym zapomnieć. 1. Im więcej jemy manny, tym bardziej odpowiadamy Bogu. Jesteśmy z Nim utożsamieni i żyjemy oraz postępujemy zgodnie z tym, czym On jest. Lubię ten mały punkt drugi. Posłuchajcie. W codziennym życiu z Panem to powinno być dobre. Najbardziej pomaga nam spożywanie Chrystusa jako niebiańskiego pokarmu. Amen. Dzięki temu, że jemy Chrystusa, stajemy się Nim. Czyli On staje się naszym budulcem. Pan Jezus w swoim życiu Boga Człowieka żył w taki sposób. W taki sposób prowadził życie Boga Człowieka. Żył z powodu Ojca. I każdy, kto Go je, będzie żył w taki sam sposób z Jego powodu. Oto, co nam najbardziej pomoże. Nie próbuj analizować, co jest z Tobą nie tak. Prawdopodobnie i tak się tego nie dowiesz. A nawet jeśli byś się dowiedział, nie mógłbyś tego rozwiązać. Jeśli mamy problem, co nam najbardziej pomaga? Powiedzcie mi, Jedzenie Chrystusa. Jedzenie Chrystusa pomaga. Nie staraj się zrozumieć, co jest złego. Weź Chrystusa. A wewnątrz, ów Chrystus, stanie się rozwiązaniem problemu, jaki możesz mieć. Ponieważ jest to wszechzawierające zaopatrzenie. Dobrze, czy to jest wszystko? Nie. Jest trzeci etap. A o nim wie niewiele osób. Powiedziałbym, że nawet niewielu jest nawet świadomych tego trzeciego etapu. I jeszcze mniej właściwie weń weszło. Posłuchajcie tego. 3. W Kanaanie lud Izraela jadł płody dobrej ziemi. Jest tutaj werset, który wam już wcześniej zacytowałem, Jozuego 5:11. Następnego dnia paschy jedli z plonu tej krainy chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Jest więc tutaj kolejny poziom jedzenia, kolejny etap jedzenia. A co to jest? A, na trzecim etapie spożywania jadł on obfity zasób dobrej ziemi, którym się dalej konstytuował, żeby być zwycięskim ludem. Bracia i siostry, czy wiecie, jak stać się zwycięzcą? Poprzez jedzenie na trzecim etapie. Jedzenie na trzecim etapie konstytuuje nas zwycięzcami. Wszyscy musimy podążać naprzód w naszej nowej diecie. Diecie zwycięzcy. Wszyscy wiecie, jak się nazywa ta dieta. Taki rodzaj diety. Ja kontynuuję na diecie zwycięzcy. Czy chcesz ze mną podążać? Wszyscy kontynuujemy dietę zwycięzcy. Oto plon dobrej ziemi tworzy zwycięzców. Posłuchajcie. Baranek tworzy odkupione osoby. Manna wytwarza uświęconych ludzi. Plon dobrej ziemi tworzy zwycięzców. To dlatego musimy wejść na ten trzeci etap. Jak już wcześniej wspomniałem, jedzenie manny wytworzyło przybytek. Moglibyście powiedzieć, że przybytek jest niczym życie Kościoła, które możesz znaleźć w Koryncie. To dlatego w Koryncie Paweł mówił o Chrystusie, który jest Paschą i świętem niekwaszonego chleba, ponieważ życie Kościoła w Koryncie było pustynnym życiem Kościoła, ale Kościół w Efezie i w Kolosach, och, to była dobra ziemia życia Kościoła, to była świątynia. Czy widzicie to? To zupełnie inny etap, ponieważ byli bardziej dorośli. Koryntianie byli niedorośli w życiu. Nie jedli stałego pokarmu, pili mleko, nie jedli plonów dobrej ziemi. Więc tego, co Bóg naprawdę potrzebował, nie mógł pośród nich wytworzyć. Nie mówimy tutaj, że nie byli prawdziwym kościołem miejscowym. Nie, byli oni wspaniałym kościołem miejscowym, ale jeszcze nie osiągnęli celu. A jeśli nie będziemy posuwać się naprzód w jedzeniu, nie osiągniemy celu. Po pierwsze, w trakcie naszego życia, a po drugie, w tym wieku. Paweł porównuje to do biegu w wyścigu. Najwyraźniej jest to maraton, czyż nie? To nie wyścig na krótki dystans. To jest maraton, ponieważ trwa całe nasze życie. A na pozór owi biegacze konkurują między sobą, a tak właściwie nie. Oni wszyscy konkurują z czasem. To tak jak my nie konkurujemy przeciwko sobie nawzajem w chrześcijańskim życiu i biegu. Wszyscy biegniemy na przekór czasu, ponieważ po pierwsze nie wiemy, jak długo będziemy żyć, a po drugie nie wiemy, kiedy zakończy się ten wiek. Tak więc jest to konieczne, że nie marnujemy czasu i każdego dnia podążamy za Chrystusem. w Jego Słowie i zdobywamy Go w naszym chrześcijańskim życiu i życiu Kościoła, ponieważ biegniemy na przekór czasu. Chcemy wypełnić Bożą nowotestamentową ekonomię zarówno w tym wieku, jak i w naszym życiu. Modlę się tak każdego dnia. Panie, w trakcie swojego życia i w tym wieku pragnę osiągnąć Twój cel. Dobrze, tak więc trzeci etap tworzy zwycięskie osoby. B. Dobra ziemia była ziemią pszenicy, jęczmienia, winorośli, figowców, granatów, oliwek wraz z oliwą i miodu. Wszystko to przedstawia w formie typu niezgłębione bogactwo Chrystusa. W posłudze mamy wspaniałą książkę pod tytułem Wszechzawierający Chrystus. Naprawdę każda z młodych osób potrzebuje ją przeczytać. Opisuje dobrą ziemię, która została objawiona w 8 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, duchowe znaczenie wszystkich tych bogactw ziemi. Nie mamy czasu, aby to zrobić w tym poselstwie, ale naprawdę polecam tę książkę. Teraz punkt C jest bardzo istotny. C. Dzięki radowaniu się bogactwami dobrej ziemi, lud Izraela po pierwsze pokonał plemiona tej ziemi, po drugie ustanowił Boże Królestwo. Widzicie, oznacza to koniec tego wieku i zaprowadzenie Królestwa. I po trzecie, i zbudował świątynię, Boże mieszkanie na ziemi, co oznacza rzeczywistość ciała Chrystusa w naszym życiu. Kim więc są zwycięzcy? Są oni tymi, powiedzmy to w ten sposób, te trzy punkty: pokonanie plemion tej ziemi, ustanowienie Bożego Królestwa i ich zbudowanie jako świątynia, to ludzie, którzy są na czwartym etapie doświadczenia życia. Oto czym jest czwarty etap doświadczenia życia? To wojna duchowa, to pokonanie plemion tej ziemi, to poznanie ciała i życie w rzeczywistości ciała Chrystusa, to zbudowanie świątyni i ustanowienie Bożego Królestwa. Kim więc są ci ludzie? Starajcie się za mną nadążyć. Ludzie, którzy są na trzecim etapie jedzenia, są oni na czwartym etapie doświadczenia życia. Są bardziej dojrzali, jedzą stały pokarm, nie piją mleka, żywią się dużo bardziej stałym pokarmem. W dobrej ziemi są nie tylko te rzeczy opisane jako pokarm, jest tam również żelazo i miedź. Są tam minerały. Zostajesz ukonstytuowany czymś bardzo, bardzo solidnym, kiedy spożywasz plon dobrej ziemi. Dobrze, musimy iść dalej. Jeden. Te trzy etapy przedstawiają w formie typu trzy etapy radowania się Chrystusem przez wierzących dzięki spożywaniu Go. Wątpię, aby wiele ludzi miało jakąkolwiek myśl o tym, że są trzy etapy jedzenia Chrystusa. Ale jest to bardzo jasne, czyż nie? A. Dzięki spożywaniu na pierwszych dwóch etapach w Egipcie i na pustyni wierzący zostają wzmocnieni do opuszczenia świata i ukonstytuowania się Chrystusem jako niebiańskim pierwiastkiem. Tak więc dwie rzeczy. Opuszczają świat i zostają ponownie ukonstytuowani. Przypomina mi to słowo Piotra w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury, uciekłszy od zepsucia, które jest na świecie za sprawą pożądania. Uciekamy poprzez uczestnictwo. Nasze uczestnictwo jest naszą siłą, aby uciec od zepsucia, które jest na świecie. Dobrze, małe B. Jest prawdziwym brzemieniem całej tej części B, aby osiągnąć cel Bożej ekonomii. Oto co staramy się uczynić. Chcemy być tymi, którzy osiągną cel. Nie chcemy być zaledwie ludźmi, którzy są w wyścigu, a w maratonie znajdują się na samym końcu tłumu. I w końcu tam dotarliśmy, ale zanim dotarliśmy do mety, wyścig już się skończył. Nie, nie, nie. Chcemy osiągnąć cel Bożej ekonomii. Dlatego musimy posuwać się do przodu, aż wejdziemy na najwyższy etap spożywania Chrystusa jako bogatego plonu uzyskanego z dobrej ziemi, żebyśmy mogli zwyciężać duchowych wrogów, budować się na Boże mieszkanie i ustanowić Boże Królestwo na ziemi. Och, powinniśmy się tym modlić. To powinno być naszym celem. Taki powinien być nasz cel. C. Kiedy spożywamy Chrystusa jako płody dobrej ziemi, On konstytuuje nas sobą i czyni takimi samymi jak On w życiu, w naturze i w wyrazie w celu zbudowania Kościoła jako ciała Chrystusa. Innymi słowy, stajemy się ciałem w rzeczywistości. Chrystus staje się nami. Ze względu na nowego człowieka. On staje się wszystkim we wszystkich. Dobrze. Teraz powinniśmy zająć się drugim głównym punktem. A jest on trochę krótszy. Brzmi on: głębsze znaczenie przydziału dobrej ziemi. Wiecie, duża część Księgi Jozuego, jeśli ponownie ją przeczytacie, znajdziecie 10 rozdziałów w tej księdze, które zostały poświęcone tematyce przydziału ziemi. I chwilami bardzo monotonnie się to czyta, ponieważ opisuje fizyczne granice różnych terytoriów, które odziedziczyły plemiona. Musimy zobaczyć wewnętrzne znaczenie tego. Dlaczego Bóg poświęcił tak wiele uwagi tej sprawie i dlaczego Księga Jozuego poświęca temu tyle miejsca? Wewnętrzne znaczenie tego polega na tym, że my, posiadacze ziemi, doświadczamy jednego Chrystusa na różne sposoby. Myślę, że jest to bardzo oświecające. Jest prawdziwe, czyż nie? Nawet jeśli by każdy z nas opowiedział świadectwo swojego odrodzenia, każde z nich byłoby inne. Wszyscy się odrodziliśmy i każdy z nas odrodził się dzięki temu samemu Chrystusowi. Jednak nasze doświadczenie różniło się. Czyż nie jest to interesujące? Aby pomóc nam w tej kwestii, pozwólcie, że przedstawię kilka ilustracji na podstawie Pisma Świętego, które, jak myślę, nam pomogą. Wiecie, że te 12 plemion naprawdę się różniło. Były wszystkie plemiona Izraela. Oni wszyscy byli potomstwem Izraela, ale różnili się. Gdy czytacie historię w Starym Testamencie, nie są takie same. Kiedy więc przyszli do dobrej ziemi, radowali się nią na różne sposoby i, posłuchajcie, do różnego stopnia. Niektórzy nie weszli w głąb zbyt wiele, inni weszli daleko głębiej. Jeśli przeczytacie 49 rozdział z Księgi Rodzaju, gdy Jakub błogosławił swoich synów, wiecie, że zanim umarł, pobłogosławił ich, a pobłogosławił ich na sposób proroctwa. Prorokował o swoich synach. I posłuchajcie, powiedział na temat Judy, że Juda jest jak lew na trzy sposoby. Jest lwim szczenięciem, to znaczy potomstwem lwa, dorosłym lwem i lwicą. Juda jest lwem. o Beniaminie powiedział, że jest żarłocznym wilkiem. To nie brzmi tak, już tak dobrze. Dan, nawet gorzej. Dan był wężem, który kąsa konia w pęciny. Oznacza to, że chociaż Dan jest pośród ludu Bożego i jest jednym z ludu Bożego, w zasadzie jest on używany przez wroga. A wiemy na podstawie historii Dana ze Starego Testamentu, że to prawda. Tak się wydarzyło. Zabulon został nazwany przystanią statków, a Naftali łanią wypuszczoną na wolność. Cóż, ilustruje to, że pośród nas, zgodnie z Bożym zarządzeniem, nawet jeśli jesteśmy z tej samej rodziny, nawet jeśli wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, to jednak nie jesteśmy tacy sami we wszystkim według tego, jakim jesteśmy naczyniem, zgodnie z tym, jakim ludzkim naczyniem jesteśmy. A więc będziemy doświadczać Chrystusa na różne sposoby i w różnym stopniu, zgodnie z tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Taki jest fakt i nie jest to zła rzecz. Bóg zarządził to w ten sposób. Podobnie w Księdze Kapłańskiej, w pierwszym rozdziale, macie 5 różnych rodzajów ofiar. 5. A więc każdy z nas doświadcza Chrystusa jako ofiarę całopalną. Ale posłuchajcie, niektórzy jako byk. To wielka, wielka ofiara całopalna. To jak ta, której doświadczał apostoł Paweł. Jego doświadczenie Chrystusa było jak byk. Niektórzy doświadczają ofiary całopalnej niczym owcy ze stada. Inni jako kozła. Jeszcze inni niczym turkawkę. Inni jako młodego gołębia. Czyż nie jest to prawda? Myślę, że w Ewangeliach jest powiedziane o ofierze Marii i Józefa jako o jednej z tych mniejszych ofiar. To dlatego, że zewnętrznie byli ubodzy. Jednak to zewnętrzne ubóstwo, to co ono naprawdę oznacza, to mniejszy stopień doświadczenia i radowania się Chrystusem. Tak się wydarzyło. Nasze doświadczenie Chrystusa różni się wielkością i rodzajem. Nie znaczy to, że jest to nieprawdziwe doświadczenie Chrystusa. Oznacza to, że jest to normalne doświadczenie. Podobnie jak były 3 rodzaje ofiary pokarmu. Była przednia mąka, był wafel, a potem ziarnko, które pozostało w kłosie. Ponownie oznacza to, że doświadczamy Chrystusa w Jego człowieczeństwie na różne sposoby i do różnego stopnia. I jest to wspaniałe, ponieważ potrzebujemy każdego daru. Jeśli przeczytacie 12 rozdział listu do Rzymian, jest tam powiedziane, że otrzymaliśmy dary, które są różne według miary wiary. Jest tam lista 7 darów, które się różnią, a potrzebujemy każdego z nich. Koncentrujemy się bardziej na darach, które są bardziej widoczne. Mówimy, och, ten, kto prorokuje, ten, kto przewodzi, ten, kto usługuje. Tak, wspomina je. Wspomina także tego, który daje. Wspomina też tego, kto okazuje miłosierdzie. Wiecie, ten, kto okazuje miłosierdzie, jest tak samo ważny jak ten, który przewodzi. Wszyscy potrzebujemy doświadczyć Chrystusa we wszystkich tych darach, a jeden nie powinien być wywyższany nad drugiego. Dobrze, tak więc z jednej strony to prawda, że potrzebujemy każdego daru, ale w tym samym czasie powinniśmy dążyć do tego, aby doświadczać większego Chrystusa. Powinniśmy mówić: Panie, powiększ moje doświadczenie Chrystusa, powiększ moje radowanie się Chrystusem. Chcę doświadczać Chrystusa, którego doświadczył Paweł. Chcę widzieć Chrystusa, którego zobaczył Paweł. Paweł powiedział, że był mniejszy niż najmniejszy. Jeśli mógł widzieć Chrystusa, to ja też muszę widzieć Chrystusa. Jeśli on mógł doświadczać Chrystusa, dlaczego ja nie miałbym? Przynajmniej zamierzam za nim podążać. Zamierzam podążać za tym, aby zdobyć Chrystusa. Więcej Chrystusa, większego Chrystusa przez cały czas. Dobrze, pozwólcie mi pójść dalej. A w obrębie Bożej ekonomii mieści się coś, co nazywa się przydziałem ziemi. B. Kiedy Jozue wziął w posiadanie ziemię, Bóg nakazał mu podzielić tę ziemię, którą posiedli. I posłuchajcie, jak również ziemię, której nie posiedli, ponieważ w Bożych oczach cała ziemia była przeznaczona dla Izraela. Kiedy więc weszli do dobrej ziemi, stoczyli kilka początkowych wojen, zdobyli część ziemi, a potem Mojżesz przydzielił tę ziemię. Jednak Bóg przydzielił mu całą tę ziemię, nawet te części, których nie zdobyli. Dlaczego? Ponieważ Bóg dał im ją całą, a ich odpowiedzialnością było zdobyć ją całą i pokonać ją całą. Tak więc ów przydział był dokonany jeszcze zanim wzięli ją w posiadanie. 1. W swej mądrości Bóg nie przydzielił całej dobrej ziemi wszystkim dzieciom Izraela, raczej przydzielił ziemię, czyli Chrystusa, różnym plemionom. 2. Ponieważ plemiona były różne, Bóg nie mógł dać każdemu plemieniu tej samej ziemi w taki sam sposób. 3. Wszystkie plemiona były posiadaczami ziemi, ale posiadały poszczególne jej części zgodnie z tym, kim byli. Zgodnie z tym, kim byli. Jakie jest nowotestamentowe wypełnienie tego? Otóż nowotestamentowe wypełnienie znajduje się w liście do Kolosan 1:12. Dziękując Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w przyznanym dziale świętych w świetle. Ten wspaniały, wszechzawierający Chrystus jest przyznanym działem wszystkich świętych. Ale to nie znaczy, że wszyscy go otrzymamy w całości. Nie moglibyśmy, bo jeśli moglibyście go w całości, bylibyście jak on. Nie. Otrzymujemy swój dział. Otrzymujemy przyznany nam dział. Podobnie jak Izrael, niektóre z plemion były liczebniejsze. Ci otrzymali większe kawałki ziemi. Inne były mniej liczebne. Ci otrzymali mniejsze kawałki ziemi. To ten sam dar. Jednak rozmiar może się różnić. 4. Dzisiaj pośród nas mamy wypełnienie tego typu przydziału ziemi. A wszyscy mamy tego samego Chrystusa, ale doświadczamy go w różny sposób. B. Posiadamy ziemię Chrystusa według tego, kim jesteśmy. Wspomniałem już 12 rozdział listu do Rzymian. Posłuchajcie Efezjan 4:7. Ale każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa. To znaczy, jest to jak przypis do Efezjan 4:7. Mówi on, że jest to jak krew, która zaopatruje wszystkie członki naszego ciała według ich wielkości. Większy członek przyjmuje więcej krwi, ponieważ jest większy. I takie jest tutaj znaczenie. A to oznacza, święci, że nie powinniśmy gardzić działem żadnego świętego. Nie mów: och, to tylko gołąb. Tak, gołąb, ale to Chrystus. I nie gardź, i nie zazdrość. Nie mów: człowieku, ja po prostu, to niesprawiedliwe. Ja po prostu nie otrzymałem tego samego daru, jak tamten brat. Otrzymałeś dokładnie taki dar, który Bóg dla ciebie zamierzył. I dokładnie w takiej mierze, w jakiej Bóg zamierzył, ze względu na pożytek całego ciała Chrystusa. Dlatego nie pogardzajmy i nie zazdrośćmy. C. W liście do Kolosan 1:12 Paweł wykorzystuje pojęcie wszechzawierającej ziemi, gdy mówi o przyznanym dziale świętych. 1. Greckie słowo oddane jako dział można również przetłumaczyć jako parcela, co odnosi się do przydziału. Bez wątpienia. 2. Kiedy Paweł pisał list do Kolosan, miał na myśli obraz przydzielenia dzieciom Izraela dobrej ziemi. Użył jako tła słowa dział w starotestamentowej relacji na temat ziemi. A. W liście do Kolosan Chrystus jest objawiony jako nasz dział, parcela. Nie mam czasu, aby teraz to omówić, ale opis tego działu znajduje się w pierwszym rozdziale listu do Kolosan od 15 do 19. Jakiego rodzaju Chrystusa otrzymaliśmy? Otóż On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. On góruje, On jest pierworodnym z umarłych. On jest tym, w którym upodobało się całej pełni zamieszkać. Przeczytajcie te wersety. O, naprawdę, wizja tego działu u Pawła była naprawdę czymś. A posłuchajcie tego. W rozdziale drugim przeczytam wersety 6 i 7. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie, wkorzenieni i budowani w Nim i utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni. Tutaj ponownie pojawia się myśl o glebie i zostaliśmy zasadzeni w Chrystusie. Zostaliśmy zasadzeni w ziemi. A ponieważ jesteśmy zasadzeni, zostaliśmy tam wkorzenieni, abyśmy mogli budować, to znaczy, abyśmy mogli rosnąć. Być budowanym znaczy rosnąć. Tak więc wchłaniamy składniki odżywcze, pierwiastki tej gleby. I to buduje nas razem jako indywidualne członki ciała i w tym samym czasie buduje nas też w sposób zbiorowy jako ciało. Pozwólcie mi to powiedzieć. Kolejne wersety w liście do Kolosan 2:6-15 są opisem składników odżywczych, które znajdują się w glebie. Dlatego, kiedy to czytacie, po prostu pamiętajcie o tym, co jest w glebie. Jest to bogata gleba. Zawiera nawet to, co zabija, wyplenia rozporządzenia i filozofię oraz kulturę, które dostały się do życia Kościoła. Rozwiązaniem dla kultury, dla Chrystusa, aby zastąpił naszą kulturę, jest to, że musimy wchłaniać składniki odżywcze tej ziemi. W ten sposób Chrystus, jako dobra ziemia, zastąpi naszą kulturę. Dobrze, muszę iść dalej. B. Tak jak ziemia, Kanaan, była wszystkim dla dzieci Izraela, tak Chrystus, rzeczywistość typu dobrej ziemi, jest dla nas wszystkim. 3. Chrystus jako pierwszy i wszechzawierający jest przyznanym działem świętych. 4. Przyznanym działem nowotestamentowych wierzących nie jest fizyczna ziemia. Jest nią wszechzawierający Chrystus jako życiodajny duch. Teraz robimy kolejny krok. W oparciu o list do Galatów 3:14, ta ziemia to nie tylko Chrystus, tą ziemią jest także duch. Aby błogosławieństwo Abrahama przyszło do pogan w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę ducha poprzez wiarę. Niektórzy nauczyciele biblijni mówią, że błogosławieństwo Abrahama, które otrzymaliśmy, jest usprawiedliwieniem przez wiarę. Ale to nie zgadza się z kontekstem listu do Galatów 3:14. Nie, błogosławieństwo Abrahama było ziemią, a tą ziemią dziś rozumiemy tę ziemię jako ducha. A bogactwa dobrej ziemi przedstawiają w formie typu niezgłębione bogactwo Chrystusa i Jego różne aspekty, jako obfite zaopatrzenie dla Jego wierzących w duchu. Efezjan 3:18 mówi, abyśmy ze wszystkimi świętymi mogli pojąć wymiary Chrystusa. To wymaga, aby wszyscy święci doświadczali i radowali się tym rozległym dziedzictwem. B. Dzięki radowaniu się bogactwami ziemi, wierzący w Chrystusa budują się, żeby być Jego ciałem, jako Bożym domem i królestwem. D. W Dziejach Apostolskich 26:18 Paweł nawiązuje do wszechzawierającego Chrystusa jako naszego dziedzictwa. Powiedział on, aby otworzyć im oczy, aby zwrócić je od ciemności ku światłu i od władzy szatana do Boga. To jest to, aby uciec z Egiptu, spod władzy szatana, aby otrzymali odpuszczenie grzechów. To jest Pascha. Oraz dziedzictwo wśród tych, którzy zostali uświęceni wiarą we mnie. Tak więc dziedzictwem jest sam Chrystus. W wyniku otwarcia nam oczu i przeniesienia nas pod władzy szatana do Boga otrzymujemy nie tylko odpuszczenie grzechów, lecz także boskie dziedzictwo. Dwa. Tym dziedzictwem jest sam trójjedyny Bóg. Bóg. O, tutaj jest definicja dziedzictwa. Tym dziedzictwem jest sam trójjedyny Bóg wraz ze wszystkim, co posiada, czego dokonał i co jeszcze uczyni dla swego odkupionego ludu. Ten trójjedyny Bóg ucieleśnia się we wszechzawierającym Chrystusie, który jest wyznaczonym działem świętych, ich dziedzictwem. I możemy dodać, urzeczywistniony jako duch. Trzy. Dobra ziemia jest prawdziwie typem wszechzawierającego Chrystusa, ucieleśnienia przetworzonego i zwieńczonego trójjednego Boga, danego nam w dziedzictwo. O, naprawdę potrzebujemy dziękować Ojcu. Dziękować Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa. Mamy uczestnictwo w przyznanym dziale świętych w świetle. Dobrze, skończył mi się czas, dlatego tutaj się zatrzymam. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, aby przeczytać pierwszy i drugi rozdział listu do Kolosan. Nie mieliśmy okazji, aby je przeczytać. Dziękuję, święci.